jak minął dzień.
18:15. Witamy prezydenta miasta Biała Podlaska, Dariusza Stefanika. Szczęść Boże, panie prezydencie.
Szczęść Boże wszystkim radiosłuchaczom.
Dziękujemy za to, że pan przybył, bo zdaje się, że wypadł pan z dzisiejszego posiedzenia Rady do spraw rozwoju gospodarczego.
Tak, dzisiaj miałem posiedzenie Rady Gospodarczej przy prezydencie miasta. Powołałem niedawno taką radę, która skupia bialskich przedsiębiorców oraz rektorów dwóch uczelni bialskich, a więc Akademii Wychowania Fizycznego i Państwowej Szkoły Wyższej.
A to mamy jeszcze, że mamy napisane, że jeszcze są parlamentarzyści, a Adama Abramowicza nie widzę.
Są parlamentarzyści, ale bardziej związani z biznesem, więc jest tutaj senator Grzegorz Bierecki.
Wow, 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 a to czy Adam Abramowicz nie jest związany z biznesem? No, podrążymy temat, bo ciekawe. Powiem szczerze, że zaintrygowało mnie to, że brakuje mi tej Adama Abramowicza.
Nie chcieliśmy, aby było to ciało polityczne, natomiast cały czas współpracujemy z panem posłem Adamem Abramowiczem, więc jak najbardziej, nie tylko przypomnę pan posła Adama Abramowicz, bo niedawno też mamy nowego posła parlamentarzystę, pana Marcina Duszka, więc z każdym
też,
parlamentarzystą
też
z innych partii politycznych, a więc zarówno z panem posłem Stefaniukiem, jak i panem posłem Żmijanem współpracujemy, jesteśmy otwarci na propozycje i na wszystkie decyzje, które będą służyły miastu Biała Podlaska i jego mieszkańcom.
Dobrze. Panie prezydencie, nie będziemy ruszali tematu kamienicy, ale chciałbym mimo wszystko zapytać o te dwa nazwiska, które się tutaj pojawiły. Czym zajmuje się pan Matuszak? Bo to nazwisko się pojawiło, tak troszeczkę wyskoczyło. Ja myślę, że to jest też dobra okazja, żeby wyjaśnić jego miejsce, rolę, czym się zajmuje.
Od samego początku, gdy współpracuje z nami w Urzędzie Miasta, zajmuje się optymalizacją i przygotowaniem do audytu Urzędu Miasta. On ma zadania bardzo szerokie, ponieważ przygotowywał reorganizację urzędu. Pierwszy audyt, pierwsze takie początki audytu, więc rozmawiał ze wszystkimi naczelnikami na temat ich kompetencji, na temat problemów, jakie widzą sami urzędnicy w Urzędzie Miasta, co należałoby poprawić, co należałoby zmienić. Również te działania dotyczące spółek, dotyczące rad nadzorczych. Tym się zajmuje pan Maciej Matuszak. Jest to dosyć ceniony specjalista, zajmował się bardzo wieloma restrukturyzacjami, jeżeli chodzi o spółki prawa handlowego. Na co dzień współpracuje z prezydentem Gdyni, panem prezydentem Szczurkiem, więc myślę, że to jest dla nas dobry nabytek, też spojrzenie z boku.
No dobrze, no ale wie pan, bo tak ja słyszałem historię pana Macieja Matuszaka. Słyszałem, że jest rzeczywiście bardzo ceniony przez prezydenta Szczurka, ale tak z lekkim zaskoczeniem było mi pojawienie się akurat w Białej. Skąd się znacie? Kto panu polecił? Skąd się znacie?
Znamy się przez samorządowców. Ja przygotowując się też do tej roli prezydenta rozmawiałem z wieloma samorządowcami. Osobiście odwiedzałem też Urząd Miasta Gdynia. Tam zapoznałem się z wiceprezydentami. Rozmawialiśmy długo, stąd też koncepcja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, próba spojrzenia na to, jak można stworzyć Teatr Białej Podlaskiej. To są takie różne pomysły, które czerpiemy z innych miast. No i też tutaj osoby, które są związane z tamtym urzędem, staramy się wspomagać nawzajem.
Odnotowałem tą delikatną sugestię, że będzie pan chciał być zapytany o teatr. Zapytam, na pewno nie omieszkam, bo jest to ciekawa sytuacja. Natomiast z panem, który jest już w tej chwili dyrektorem pańskiego gabinetu.
Z panem Piotrem Tutakiem kiedyś współpracowałem w Sejmie, gdy jeszcze pracowałem w biurze prezydialnym. Później pan Piotr w międzyczasie przeszedł do kancelarii prezesa Rady Ministrów. Tam dosyć długo współpracował. Był wiceszefem kancelarii prezesa Rady Ministrów. Najpierw w rządzie Kazimierza Marcinkiewicza, później w rządzie Jarosława Kaczyńskiego. Jeszcze wcześniej współpracował z premierem Jerzym Buzkiem, a jeszcze wcześniej współpracował z wiceprezydentem Krakowa i też w urzędzie miasta Kraków, więc bardzo mnie cieszy, że tak doświadczona osoba zechciała przyjechać do Białej i chce nas wspomagać merytorycznie w polepszaniu pracy urzędu, w nowych pomysłach, w pracy na rzecz mieszkańców.
A nie przeszkadza tym panom brak znajomości jednak specyfiki bielskiej, bo pan się już tutaj urodził, wychował, więc pan po prostu pewnych rzeczy, dla pana pewne rzeczy są całkowicie naturalne. Ja urodziłem, wychowałem się w linii prostej, jakieś 90, około 100 kilometrów od Białej Podlaskiej i przez kilkanaście lat jeżdżenia i pracy z samorządowcami, z przedsiębiorcami, czy też znajomości, prywatnych znajomości z bielszczanami, musiałem się długo uczyć i przyzwyczajać. Są pewne niuanse, które do dzisiaj są dla mnie niezrozumiałe i czasami po prostu biorę to z dobrodziejstwem inwentarza i po prostu nie dyskutuję, przyjmuję do wiadomości. A tutaj panowie po prostu przyjeżdżają, jeden z Warszawy, z Krakowa, to jest w ogóle inny świat.
Pewnie tak, pewnie to jest jakaś różnica, natomiast myślę, że jeżeli chcemy korzystać z dobrych praktyk i otwierać się na zewnątrz i proponować też, czy to turystom, czy inwestorom z zewnątrz, inwestowanie w Białej i przyjazd do Białej, musimy mieć osoby, które też mają pewien sposób myślenia, taki jak nasi partnerzy, których byśmy chcieli tutaj zaprosić. Dlatego pewna otwartość naszego miasta na ekspertów z zewnątrz jest moim zdaniem cenną cechą. Wydaje mi się, że to może być taka piękna różnorodność, która rodzi dobrą współpracę. To prawda, że mentalność różnych regionów Polski, bo to przecież nie tylko nasze wschodnie tereny, różni się od siebie, ale no właśnie dlatego jest to tak piękny kraj.
No dobrze. Panie prezydencie, jest taki temat, który poruszał na prośbę, bardzo wyraźną prośbę mieszkańców Białej Podlaskiej, którzy powiedzieli, no zaraz, przez ileś lat walczył o to, żeby nie podnosić stawki za śmieci. Prezydent Czapski, były prezydent Czapski, no dosłownie tam szalał na tych posiedzeniach Rady, rwał resztki włosów z głowy, mówiąc, że nie da się tego za te pieniądze zrobić, nie da się tych śmieci wywieźć, zutylizować i tak dalej, czyli tej gospodarki prowadzić. Pan twierdził, że da się. No niestety po kilku tygodniach właściwie okazało się, że jednak się nie da i stąd też te podwyżki, których no, część mieszkańców, z którym ja mam przynajmniej taki kontakt i proszę mi uwierzyć, że nie są to wieczni narzekacze i wieczni malkontenci, którym się wszystko nie podoba, no oni mówią, no zaraz, to nie tak miało być.
Myślę, że to była bardzo trudna decyzja dla radnych, bo przypomnę, że uchwała dotycząca opłat za śmieci wyszła od Rady Miasta, została zgłoszona przez radnych dwóch komisji, Komisji Budżetowej i Komisji Komunalnej. Myślę, że każdy tutaj miał problem. Ja dyskutowałem z wieloma osobami, z klubami, które też przyszły do mnie z pytaniem, no jak to ma wyglądać, jaka będzie dyskusja, jaka będzie debata. My ze strony urzędu daliśmy radnym wszystkie materiały, wszystkie dokumenty dotyczące obecnie funkcjonującego systemu, bo przecież stawki są jeszcze do 1 maja w starym systemie. I pokazaliśmy też raport pana doktora Sieraka, który zamówił mój poprzednik, który pokazywał, gdzie jesteśmy jako miasto. To znaczy wiele inwestycji, wiele nowych działań, które miasto podjęło, generuje olbrzymie koszty. Koszty bieżące miasta bardzo mocno wzrosły w ostatnich latach i pan doktor Sierak, który zajmuje się właśnie budżetami miast, budżetami samorządów, stwierdził w swoim raporcie, że jeżeli w ciągu 2 lat nie zmienimy proporcji, nie zmniejszymy wydatków bieżących i nie zaczniemy zwiększać poziomu dochodowości budżetu, to miasto Biała Podlaska praktycznie się zatrzyma, nie będziemy mieli pieniędzy na inwestycje, no i czeka nas zarząd komisaryczny. Pewnych decyzji nie da się odtworzyć. etap, gdy mówiliśmy panu prezydentowi Czapskiemu na temat podwyżek cen śmieci, był w momencie, gdy one miały drastycznie obciążyć budżet domowy każdego mieszkańca Białej Podlaskiej. Ja przypomnę, że te podwyżki, które zaproponowali radni, i tak są niższe niż pierwotnie proponowane.
No ale tak, ale wie pan, wtedy właściwie dyskusji żadnej nie było, bo mówiliście nie i koniec, a w tej chwili po prostu, no trzeba po prostu, myślę, że powiedzieć szczerze, że no, niestety tamte stawki były zaniżone, i to grubo zaniżone.
Można stwierdzić to po roku czasu działalności zarówno naszej firmy, która zajmuje się przyjmowaniem śmieci z całego regionu, mamy ten RIPOK, którym zarządza Wodkan, i to się zupełnie nie bilansuje. Wydaje się, że cała koncepcja biznesowa jest pod dużym znakiem zapytania, ponieważ nie ma takiej ilości śmieci, jaka powinna być, a z drugiej strony mamy taką sytuację, że nastąpił przerost w administracji zarządzania całym systemem, co obiecałem radnym, że zmienimy. Ja rozmawiając z naszymi urzędnikami zapytałem, czy nie uważacie, że jest za dużo osób zatrudnionych do całego systemu, i jeżeli tak, to wskażcie mi możliwości tutaj optymalizacji, co już uczyniliśmy. To są bardzo, bardzo trudne decyzje, ale no, one z jednej strony wymagają od nas rozwagi, no bo to są dalekosiężne działania. Ja mogę powiedzieć, że stawka za opłaty śmieciowe, i na tym mi bardzo zależało, nie obciąży osób najbiedniejszych. Dlatego, że jeżeli mówimy o stawce za śmieci segregowane, jest to 8 zł, a za śmieci niesegregowane jest to 12 zł, jeżeli chodzi o bloki, o budynki wielorodzinne, to w systemie powiedzieliśmy, że piąta osoba już zapłaci 5 zł za śmieci segregowane, szósta, siódma i tak dalej, 3 zł.
Żeby zmusić, żeby się przyznali do tego, że mieszkają w Białej Podlaskiej, bo zdaje się, że to jeszcze był duży problem.
Jeszcze jedną rzecz powiem, 3 zł, a każda osoba, która korzysta z ośrodka pomocy społecznej, która ma tą minimalne dochody, zmniejszy to jeszcze o 50%, więc tak naprawdę będzie płaciła 2,50 bądź 4 zł i myślę, że to jest dużo mniej niż było do tej pory. Natomiast jak wymóc na osobach, które do tej pory nie zgłaszały się w systemie, to żeby się zgłaszały, pomaga nam w tym spółka Wodkan, i pomagają, ponieważ będziemy mierzyć zużycie wody. Jeżeli ktoś mówi, że w jego mieszkaniu nie ma nikogo, no to przecież nie ma zużycia wody. Poprosiłem prezesów spółek, zanim to stanęło na Radzie, spotkałem się z największymi naszymi spółdzielniami mieszkaniowymi i poprosiłem prezesów spółdzielni o pomoc, o wspólne działanie na rzecz tego, aby pokazać osoby, które uciekają z systemu, nie płacą, bo inni muszą za nich płacić. To jest jakby pierwsze działanie. Drugie działanie, poprosiłem spółkę, a tak samo nasz referat odpadów, aby nie uwzględniać w śmieciach gruzu, który do tej pory przejeżdżał przez bramę i za który płaciliśmy za każdą tonę ponad 70 zł, a tego gruzu mamy kilka tysięcy ton rocznie, a z drugiej strony wójtowie okolicznych gmin wokół Białej Podlaskiej zwracają się do mnie z prośbą, że bardzo by chcieli odebrać ten gruz. Ja im powiedziałem, że mogą wziąć go nawet za darmo, ponieważ nie jest to dla nas rzecz potrzebna na dzień dzisiejszy, a jeżeli możemy wspomóc wójtów i drogi gruntowe mogą być pokryte tym gruzem, czy też mogą zakupić żużel z naszego pecu, bardzo proszę. Dzięki temu zmniejszamy o kilkaset tysięcy złotych opłatę, którą miasto dokonywało na bramie, gdy opłaty komunalne przejeżdżały. I myślę, że my powinniśmy uczciwie powiedzieć mieszkańcom, że miasto będzie się starało i to będzie bardzo transparentne i możemy pokazywać, co każdy rok, zarówno radnym, jak i do publicznej wiadomości, jak wygląda gospodarka śmieciowa, że tutaj nikt nie stara się na śmieciach zarobić, a z drugiej strony rozmawiałem z innymi samorządowcami, na przykład w Hrubieszowie stawka jest taka sama jak w Białej Podlaskiej, gdzie wielkości tego miasta, natomiast w Siedlcach, z tego co wiem, rozmawiałem z prezydentem Kudelskim, jest podobnie, chyba nawet 8,50, więc myślę, że...
Znaczy, wie pan, to wszystko zależy od tego, odległości, jaką te śmieci muszą później pokonać docelowo do samego już śmietniska do samego miejsca utylizacji. Czy już to właściwie koniec, jeśli chodzi o porządki, bo tutaj pan dokonuje i zmian w radach nadzorczych spółek miejskich i zrobił pan takie solidne wietrzenie. Zresztą tak jak pan zapowiadał w Urzędzie Miasta, to już koniec reorganizacji, czy...
Myślę, że...
Spółki miejskie też będą musiały myśleć o zmianach w zarządach, czy tylko rady nadzorcze?
Myślę, że organizacja spółek się rozpoczęła, natomiast jeżeli chodzi o Urząd Miasta, tak jak powiedziałem, chodziło nam o pewien sposób myślenia o kierownictwie urzędu. Absolutnie tutaj nie zwalniamy i nie zmieniamy pracowników Urzędu Miasta. Ja jestem za tym, żeby... taka fluktuacja osób nastąpiła naturalnie, czyli odejście na emeryturę jest takim naturalnym przejściem pracownika, że tak powiem, do tego drugiego życia.
Skoro się pan śmieje, to podejrzewam, żeby ten... Ta pani z tego ZGL-u, ona chyba zdaje się, że też ma tuż przed, jest emeryturą, ona została w którymś momencie bohaterką jedną z reportaży telewizyjnych. Jej coś grozi?
Nikomu nic nie grozi, proszę mi wierzyć.
Pytam się, bo słuchałem też pańskiej konferencji prasowej.
Proszę mi wierzyć, że nikomu nic nie grozi. Ja nie wiem, czy jest przed emeryturą, czy już jest emerytką. Powiem tak, filozofia nasza i moja, i moich współpracowników jest taka, jeżeli jest osoba, która ma prawa emerytalne i może być emerytem, to powinna przejść na emeryturę po to, żeby zwolnić miejsce młodemu człowiekowi, który wchodzi w dorosłe życie, który dzisiaj na rynku pracy ma olbrzymią trudność w znalezieniu pracy, po to, żeby on mógł pracować, żeby mógł utrzymać swoją rodzinę, żeby mógł wziąć kredyt i funkcjonować w mieście Biała Podlaska, a nie wyjeżdżać i uciekać. Osoby, które mają pewne zabezpieczenie finansowe, sobie poradzą. I myślę, że to jest naturalne, i każdy rozsądnie myślący to zrozumie. Ktoś, kto jest pozbawiony pracy i nie ma żadnego źródła dochodu, w dzisiejszych czasach no to jest olbrzymia, olbrzymia tragedia i takich ludzi musimy osłaniać. Jednakże nie wolno tolerować, i to nie tylko w samorządzie, ale też w żadnym zawodzie, osób, które no uciekają od pracy i udają, że pracują.
To jeszcze jedyną rzecz chciałbym tylko zapytać w tym kontekście, ale jak tak powtarzam, nie drążymy tematu, bo tak się mówiliśmy, że ta konferencja była już właściwie na tyle wyczerpująca, że zamknęła sprawę mieszkań, ale chciałbym zapytać, czy uważa pan, że no, zwłaszcza tutaj zdaje się, że wiceprezydent Chodziński, który no, udzielał takich trochę, moim zdaniem, z PR-owskiego punktu widzenia nie najzręczniejszych wypowiedzi przed kamerami dotyczących tej sprawy. Rozmawiał pan z nim, żeby na drugi raz tak jakoś bardziej delikatnie formułował swoje myśli?
Myślę, że został zupełnie, żeby nie powiedzieć zaskoczony, ale zaatakowany przez telewizję. Ja widziałem, jak to się odbywa. Mieliśmy konferencję i widzieliśmy, jak to wyglądało. Natomiast jeżeli ktoś przychodzi do urzędu i ma gotową tezę, do której tylko szuka podkładki, no to cokolwiek by się powiedziało, to ją znajdzie. Nie popieram takiego dziennikarstwa. Wolę dogłębnie, normalnie i spokojnie porozmawiać, tak jak zawsze przecież można to zrobić w państwa stacji. I wydaje mi się, że zupełnie nie pan Chodziński był adresatem tych pytań.
Znaczy był, czy nie pan był, ale...
Pan Chodziński nie zajmuje się gospodarką komunalną.
Skoro już udzielał odpowiedzi, no to tam nie było.
Gospodarką komunalną i niestety no mamy z tego cały materiał.
Zostawmy to. W takim razie sprowokowane przez pana pytanie o teatr, które mnie zaintrygowało. Nie dlatego, że w Siedlcach ten teatr się powiódł. I mam takie wrażenie, że trochę pan czerpie przykład z miasta Siedlce, jeśli chodzi o próbę. Natomiast no, pomysł przejęcia kina, które należy w tej chwili do spółki należącej, czy też będącej własnością urzędu, czy też samorządu województwa mazowieckiego, za symboliczną złotówkę, powiem tak, że kiedy go usłyszałem, to muszę powiedzieć, panie prezydencie, że dosyć tak z przekąsem się uśmiechnąłem, biorąc pod uwagę no, trudne, nazwijmy to, doświadczenia samorządu siedleckiego z przejmowaniem kolegi języków obcych na potrzeby szkoły. Tu się nie dało. Tu też ta spółka, która dokonała jakichś remontów w tym kinie, myślę, że będzie raczej chciała pieniędzy. Pan w ogóle rozmawiał z marszałkiem Struzikiem na temat możliwości tego przejęcia tego lokalu?
Powiem tak, poprzez naszych radnych sejmiku prowadziliśmy takie rozmowy z panem marszałkiem. Wysłaliśmy pismo do szefostwa, do zarządu spółki z argumentacją, dlaczego warto przekazać ten budynek miastu i dlaczego warto, żeby on był przekazany właśnie za złotówkę, ponieważ my zagwarantujemy też obecność tam pracowników obecnego kina Merkury. Chcemy, żeby ci ludzie tam pracowali i chcemy, żeby pomogli nam tworzyć teatr. Dzisiaj 300 metrów od kina Merkury powstała galeria, która ma swoje multikino z trzema salami kinowymi, które są olbrzymią konkurencją dla bielskiego kina. Dodatkowo, jeżeli mówimy o problemach finansowych województwa mazowieckiego, trzeba pamiętać, że budynek, na którym stoi kino, jest w planie zagospodarowania przestrzennego miejscem przeznaczonym tylko i wyłącznie pod działalność kulturalną i Rada Miasta nie zmieni tego zapisu, więc każda osoba, która przecież na wolnym rynku może kupić kino, jest wystawiony na przetarg, kupi takie kino, no nic innego nie będzie mogła robić, tylko tego typu działalność. Znając rynek i przedsiębiorców, no nie widzę w Białej Podlaskiej chętnych na to, żeby zakupili prywatnie to kino i prowadzili, a w międzyczasie, jeżeli ta sytuacja się utrzyma, wydaje mi się, że kino będzie miało coraz mniej widzów i po prostu województwo będzie na tym tracić. W tym momencie oferujemy swoją pomoc, rozmawiamy, czekam teraz na odpowiedź ze spółki Max Film. Mam nadzieję, że będzie ona pozytywna i będziemy rozmawiać na temat przyjęcia, chociaż cały czas trzeba pamiętać, jeżeli pan redaktor mówi o nakładach, jeżeli jest tam kredyt bankowy, a podobno spółka brała taki kredyt bankowy i ja słyszałem o kwocie 1 800 000, jeżeli to jest prawda, jeżeli są tutaj jakieś obciążenia finansowe, to miastu będzie bardzo trudno przejąć taki budynek za takie środki, ponieważ tych środków najzwyczajniej w świecie nie mamy i będziemy próbowali powołać teatr w inny sposób. Będziemy szukali innego pomysłu na to.
No ja myślę, że akurat jeśli chodzi o Max Film, znając sytuację troszeczkę tej spółki i tego operatora, no to być może, tu zakładam jednak, panie prezydencie, że będzie bardzo trudno. Nawet jeśli by mieli to oddać, to za złotówkę Jacek Rusiecki tego nie odda.
Powiem może tak, to nie jest nasz dogmat, że musimy się go trzymać za wszelką cenę. Naszym dogmatem jest to, żeby utworzyć Biały Teatr. I dobrze, tego to bym chciał zrobić.
Dochodził pan do władzy, tak to nazwijmy ładnie, bo już pan doszedł, 100 dni minęło, więc już jest pan w tym momencie, zaczyna być pan rozliczany do tego, z tego, co pan dokonuje. Pod hasłem właściwie zainteresowania ludzi młodych, bo trzeba tutaj przyznać, zdaje się, że analizując pańskich wyborców, to byli ludzie, którzy po prostu chcieli zmiany i to byli ludzie młodzi przede wszystkim, którzy na pana oddawali swój głos i oni związali z panem duże nadzieje, zarówno z panem, jak również tutaj nie uciekajmy od nazwiska Grzegorz Bierecki, z którym jest pan związany od przynajmniej 4 lat. I oczekiwali konkretów, jeśli chodzi właśnie o nowe miejsca pracy. Co pan dzisiaj po 100 dniach może powiedzieć? Jakie są nadzieje w tej kwestii?
Pierwszą rzecz, jaką żeśmy zrobili, to postawiliśmy sobie za główny cel powołanie terenów inwestycyjnych pod strefę specjalnej strefy ekonomicznej, o czym wielokrotnie mówiłem, terenów, które znajdują się na lotnisku. Dzisiaj miasto Biała Podlaska nie ma praktycznie żadnego gruntu na terenie miasta, który byłby gruntem inwestycyjnym powyżej 2 hektarów. I jedyne tereny, które mamy, jest to 60 hektarów w jednym kawałku, które znajdują się przy lotnisku. W tym celu rozmawiałem z marszałkiem województwa lubelskiego, Sławomirem Sosnowskim, aby połączyć teren lotniska tak zwaną obwodnicą wschodnią, czyli przedłużeniem Alei Solidarności, wiaduktem nad torami, żeby tam wprowadzić drogę, która połączy właśnie te tereny z drogą E30, tak aby można było je skomunikować. Wysłaliśmy pismo, podpisaliśmy je wspólnie z wójtem gminy Biała Podlaska, który też jest zainteresowany takim przebiegiem drogi. Jest to zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej i rozmawiamy. Zobaczymy, na czym skończą się te rozmowy, jednak mówiąc o terenach inwestycyjnych i firmach, które miałyby inwestować w Białej, pierwszą rzeczą jest skomunikowanie lotniska. Chcę zmienić, i to już jest w trakcie, tak zwany ZIT, czyli pieniądze unijne, które są przeznaczone na miasta. My mamy około 150 milionów złotych, które mogą zasilić nasze miasto. Do tego są potrzebne pieniądze własne, czyli wkład własny w wysokości 25%. Na to też się przygotowujemy. Musimy znaleźć te pieniądze w budżecie. Zwiększyłem w ciągu właściwie tych 100 dni, tak można powiedzieć, budżet inwestycyjny miasta z niewielkich 9 milionów do 13 milionów złotych. Mam nadzieję, że...
A ile ta droga, to skomunikowanie by kosztowało? Ja akurat ostatnio jeździłem tam akurat w tamte okolice w zeszłym tygodniu, bo ja byłem w Białej. I, niestety choroba, a była bardzo pilna sprawa. Miałem bardzo pilną sprawę łukowską, którą
Mieliśmy niedawno wizytę księdza, ekscelencji księdza biskupa Kazimierza Gurdy, więc...
No to więc już więc, jak ksiądz biskup był, więc...
Właśnie, zapraszamy również
już,
pana redaktora.
Po cóż tam ja jeszcze?
Zapraszamy pana redaktora. Droga kosztuje około 20-25 milionów złotych. Samo to połączenie. Oczywiście dalszy przebieg do włączenia z drogą wojewódzką to jest pewnie kolejne 30 milionów złotych. Natomiast dla miasta jest to olbrzymia kwota, dla województwa już dużo, dużo mniejsza, ale jest to... Jest to tak potrzebne jak powietrze.
W ogóle tam skomunikowanie, tam w ogóle organizacja ruchu, żeby przedostać się na drugą stronę torów.
Jest bardzo, bardzo trudna, ale mogę powiedzieć pierwszą jaskółkę.
Dobrze, że mój telefon akurat jest wyprodukowany przez twórcę, który pomyślał o czymś takim jak porządna mapa.
Tak jest. Mogę powiedzieć naszym radiosłuchaczom, że właśnie dzisiaj prezydent Chodziński był w zarządzie PKP PLK, które przygotowuje się do budowy tunelu, i udało nam się wynegocjować wstępne warunki, że PKP jednak rozważa, że za swoje pieniądze wybuduje tunel przy ulicy Lubelskiej. Zmienimy jego przebieg tak, żeby był z ulicy Lubelskiej i wpadał w ulicę Witorowską. My teraz podjęliśmy już inwestycję, która zakończy się, mam nadzieję, w czerwcu, a więc budowę ronda przy tej ulicy, która będzie olbrzymim ułatwieniem dla mieszkańców. Jeżeli do tego dojdzie tunel, myślę, że przejazd właśnie przez
Znów
tory...
Znów odsyłam do doświadczeń siedleckich z tunelem.
Białej Podlaskiej będą bardzo, bardzo, bardzo proste. Jest to koncepcja do 2020 roku, oczywiście, wykonanie tego tunelu, ale proszę mi wierzyć, PKP ma duże środki finansowe na ten cel, a z drugiej strony jest nasza olbrzymia determinacja. Jest to projekt unijny, który muszą wykonać, a my ze swojej strony chcemy dopełnić wszelkich formalności. Nie chcę sobie później, brzydko powiem, pluć w brodę i powiedzieć, że nie zrobiłem nic, aby taki tunel powstał. Chcę zrobić wszystko, aby mieszkańcy Białej mogli mieć lepiej skomunikowane miasto.
No tutaj akurat mówię, doświadczenie łukowskie czy siedleckie niestety nie jest aż takie.
W Łukowie za 100% PKP wybudowało przejazdy.
Co wybudowało?
Tunel. Tak. No,
zdaje się, że pan, panie prezydencie, trochę antycypuje, bo ten tunel to na razie mamy, to na razie mamy tylko w wyobraźni niestety.
Może
mamy
będzie.
Tylko zamkniętą
Może
drogę.
Będzie.
Zamkniętą drogę. Nie, być musi, bo już nie mają wyjścia, bo tam się lekko podkopali, tylko żeby to zrobili sprawnie i sensownie. To.
Każdy z nas by chciał, żeby remonty żeby i budowy to, były
dobrze
planach,
organizowane. Żeby były dobrze organizowane.
I tego się trzymajmy.
Dobrze, panie prezydencie, ale wracając do tego tematu związanego z miejscami pracy, to jest wszystko przyszłość troszeczkę. Strefa gospodarcza, skomunikowanie, a ludzie nie chcą wyjeżdżać z Białej teraz.
Dlatego
już. Też tutaj pani... nie ma co czekać. Za 3-4 lata to będzie następne kilka tysięcy
młodych ludzi.
Pierwszą
rzecz, którą zrobiliśmy już teraz, to jest obniżka środków, podatków od środków transportu. Obniżyliśmy je do poziomu najniższego w Polsce.
No to cieszą się transportowcy.
Cieszą się transportowcy, cieszą się rodziny, które są zatrudnione u tych transportowców, których mężowie, żony, których mężowie właśnie jeżdżą na
tirach. Żony też jeżdżą.
Jeżeli żony jeżdżą, to mężowie też się cieszą.
Też mogę panu powiedzieć, że całe rodziny niestety już jeżdżą.
Myślę, że żadna praca nie hańbi się, tylko trzeba cieszyć i pomagać tym firmom, bo one też płacą podatki. Już podpisaliśmy umowę z Raiffeisenem, jeżeli chodzi o umieszczenie siedziby filii firmy i możliwości rejestracji takich ciężarówek, leasingowania, bo to przecież praktycznie wszystko jest oparte na leasingu. Zapraszamy kolejne firmy, trwają rozmowy. Mam nadzieję, że w ciągu roku wyrównamy sobie ilością ciężarówek zarejestrowanych w naszym mieście tą różnicę w tym obniżeniu podatku, a następne lata będą nam tylko przynosić zyski. To jest pierwszy punkt z mojego programu, który chciałem wypełnić. Młodym ludziom pierwszy raz zaproponowaliśmy stypendia kulturalne, których do tej pory na tym poziomie w mieście nie było, więc każdy młody człowiek wybitnie uzdolniony, sto kilkanaście osób w skali roku, będzie otrzymywał około 2000 zł w trakcie swojej nauki przez 10 miesięcy, więc to jest suma 2000 zł, więc po kilkaset złotych miesięcznie. To są takie zachęty. Ja powiem tak, z perspektywy 3 miesięcy i 100 dni, jak pan redaktor dobrze to określił, mogę powiedzieć, że ten czas upłynął mi na bardzo intensywnej pracy. Praktycznie od 7.30, tak jak rozpoczynamy pracę w urzędzie, do godziny 18 czy 20 wychodzę ostatni z urzędu razem już z paniami, które sprzątają, ale minął mi ten czas bardzo, bardzo szybko. Powiem szczerze, że ostatnio dziennikarze mnie zapytali, że to już 100 dni i nie mogłem uwierzyć i tak sobie liczyłem w myślach, że ten czas tak szybko mija. Stąd mam też świadomość, że kadencja tak szybko mija. Ja naprawdę intensyfikuję pracę moich współpracowników. Oni często mówią mi, że już powinienem odpocząć, ale ja wiem, że za chwilę spotkamy się tutaj w radio i będziemy mówili o kolejnych wyborach czy o podsumowaniu kadencji i chciałbym już wtedy powiedzieć panu redaktorowi, że tak, są nowe firmy, tak, są nowe miejsca pracy.
Ostatnie pytanie, to jest mój konik, który podawał mu przez poprzednikiem emocje. Mhm. Nie wiem, jak z panem będzie.
Nie wiem.
Oświata.
Tak.
Czyli planuje pan jakąś reorganizację siatki szkół? Jakieś cięcia, jakieś oszczędności w tym względzie?
Powiem tak, oszczędności w oświacie to jest taki temat, który wszyscy samorządowcy wszędzie podnoszą. Ja ostatnio byłem na Związku Miast Polskich, gdzie każdy mówił o tym, że no oświata i brak tutaj finansowania ze strony rządu jest największym problemem. Mhm. Natomiast ja nie przewiduję likwidacji szkół. Jeżeli pan redaktor o to pyta, ja bym przewidywał raczej coraz większe wzmacnianie szkół w ich roli w nauczaniu młodych ludzi. Natomiast w naszym mieście dosyć gładko, myślę, możemy wprowadzić zejście z pewnego poziomu kosztów. To są takie bardzo drobne rzeczy, ale na przykład uważam, że no, samochody służbowe dyrektorom szkoł nie są potrzebne.
Wow,
a coś takiego było, więc ja się strasznie zdziwiłem. Mój wiceprezydent Michał Litwiniuk, oznajmiając mi to, mówił, że no, sam był zszokowany.
A czemuż to im służyło?
Powiem szczerze, że się sami zastanawialiśmy.
Samorząd, który znam w tej okolicy na pewno,
szkoda, że poprzednika pan o to nie pytał.
Nie miałem żadnego pojęcia.
No bo przecież to nie ja. Takie sytuacje tworzyłem. I to jest jasne. Nie może być tak, że z jednej strony szkoły mówią, że nie mamy pieniędzy i prosimy, żeby w budżecie znalazły się środki. My około 13 milionów złotych dajemy na szkoły podstawowe, gimnazja. A z drugiej strony dyrektorzy mają takie dziwne sytuacje. Próbujemy zmniejszyć liczbę wicedyrektorów. No, to też wynika z pewnych wymogów. Tam, gdzie jest ich czwórka, no to może być mniej. I tak dalej, i tak dalej. Natomiast wydaje mi się, że mądra siatka godzin Niestety muszę powiedzieć, że karta nauczyciela tutaj nie pomaga samorządowcom i wydaje mi się, że
no, też pan, siatka godzin to jest akurat już rozporządzenie ministerstwa.
Szkodzi też nauczycielom, bo dzisiaj mamy ten artykuł, który generuje w każdym samorządzie dodatkowe koszty. My płaciliśmy 1 400 000 złotych. W tym roku już tylko 700 tysięcy złotych, ale
a niestety... wie pan, jak sobie dali na przykład w Łukowie radę z tą tak zwaną czternastką, w jakiej mówicie, to tak, jest kwestia wyrównania.
Robią półtorej etatu pewnie dla każdego nauczyciela.
Nie. Bardzo proste. Płacą za zastępstwa.
Można tak robić.
Zastępstwa zaczynają być spadne. Uczniowie zamiast siedzieć na świetlicach i złudnie oszczędzać na
tym,
okazuje się, że po prostu płaci się nauczycielom za efektywną pracę. No, następna sprawa to jest to, że po prostu dyrektorzy dostali dodatkową pulę na dodatkowe zajęcia, podniesienie. I okazuje się, że te pieniądze po prostu można spożytkować na zajęcia.
Dla uczniów. Tak, żeby one nie szły
po to, żebyście mieli jednak jakiś wpływ na siatkę godzin, która jest po prostu fatalna i tu nie będziemy tutaj dyskutować.
To jest olbrzymi problem. Znaczy, mamy takie olbrzymie problemy. Jedna z pani dyrektor z renomowanego liceum bielskiego powiedziała mi, że ma olbrzymi problem, bo jeżeli ministerstwo ogranicza godziny biologii, no to teraz jak ma podzielić dwójkę biologów, gdzie jest jeden etat? A sytuacja wygląda tak, że jedna i druga pani jest w takim wieku, że nie znajdzie sobie pracy na rynku, a do emerytury jeszcze daleko, więc staramy się też osłonić tych nauczycieli. To są bardzo, bardzo trudne, trudne decyzje, ale trzeba mieć świadomość, że...
Decydowania przez ministerstwo, będziemy ścigać ministerstwo. Tutaj minister Sławecki, który najczęściej jest niestety obiektem moich różnych dywagacji.
Ma taką niewdzięczną rolę, ale...
Jakkolwiek on odpowiada za tą część szkolnictwa zawodowego, które zdaje się, że powolutku odbudowywane jest.
Miejmy nadzieję i też rozmawiam tutaj z przedsiębiorcami. Ostatnio spotkałem się z Bielsko-Podlaską Izbą Gospodarczą i bardzo wielu bielskich przedsiębiorców właśnie wskazywało na to, że trzeba wzmacniać szkolnictwo zawodowe, że trzeba wzmacniać, ale w konkretnych kierunkach, które później zasilą ich przedsiębiorstwa i to będziemy chcieli robić.
No tak, a już konkludując, a to wyczyny pani minister Kluzik-Rostkowskiej, która jest wybitnym fachowcem, bo trójka dzieci w szkole była, czy też teraz jej pani pełnomocnik Augusty, który dzisiaj słuchałem właśnie. No, chyba przejdą do legend. Ja mi się wydawało, że po pani Hall, potem po pani Szumilas już nie może być gorzej, a to okazuje się.
Jestem przerażony,
co może być dalej.
Miejmy nadzieję, że w końcu będą ministrowie, którzy będą na tyle odpowiedzialni, że będzie lepiej.
No tak, niektórzy tęsknią już za ministrem Giertychem, więc zwłaszcza ci, którzy na nim tak wieszali wszystkie możliwe zwierzątka, które domowe i niedomowe. Prezydent Białej Podlaskiej, Dariusz Stefaniuk, był naszym gościem. Dziękuję panu bardzo serdecznie. Następny raz umawiamy się przynajmniej na 200.
Możemy się umówić. Ja myślę, że możemy się spotykać co najmniej co 30 dni. Ja jestem
dobrze,
jak najbardziej
za tydzień się będziemy widzieć w innych okolicznościach, w innym miejscu, tak ale za dzisiejszy przyjazd bardzo serdecznie panu dziękuję.
Bardzo dziękuję. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.